Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Przebaczenie jako drogę rozwiązywania międzynarodowych konfliktów wskazał Benedykt XVI Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.
Kongregacja do spraw duchowieństwa zachęca księży do szukania świętości w skrusze i przebaczeniu.
Stolica Apostolska potępiła antychrześcijańskie zamachy w Nigerii i Kenii.
30 kwietnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Nieprzemijającą aktualność encykliki Pacem in Terris Jana 23 podkreśla Ojciec Święty w przesłaniu do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Watykańskie obrady poświęcono przypadającemu w przyszłym roku 50-leciu tego dokumentu nauki społecznej Kościoła. Papież przypomina, że przyszły błogosławiony pisał go pod koniec życia u szczytu zimnej wojny, by bronić pokoju i sprawiedliwości. Choć globalny klimat polityczny znacznie się przez to półwiecze zmienił, wizja papieża Jana może nas jeszcze wiele nauczyć, gdy zmagamy się z nowymi wyzwaniami dla pokoju i sprawiedliwości, zauważa Benedykt XVI. Sercem nauki społecznej Kościoła jest antropologia uznająca w człowieku obraz Stwórcy.
Pokój i sprawiedliwość to owoce właściwego porządku wpisanego w samo stworzenie, wypisanego w ludzkich sercach, a zatem dostępnego wszystkim ludziom dobrej woli, pisze Ojciec Święty. Zwraca uwagę, że encyklika sprzed pół wieku była potężnym wezwaniem do twórczego dialogu między Kościołem i światem, wierzącymi i niewierzącymi, którego krzewienie zainicjował Sobór Watykański II. Z tego samego ducha wyrosło hasło błogosławionego Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju sprzed 10 lat. Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia. Było to po szokujących zamachach terrorystycznych z września 2001 roku. Pojęcie przebaczenia musi znaleźć miejsce w międzynarodowych rozmowach nad rozwiązaniem konfliktów, by zmienić jałowy język wzajemnych oskarżeń, który prowadzi donikąd, podkreśla Benedykt XVI. Przebaczenie nie jest negowaniem popełnionego zła, ale udziałem w uzdrawiającej i przemieniającej miłości Boga, która pojednuje i odnawia.
Papieska Akademia Nauk Społecznych będzie się nadal zajmować encykliką Pacem in Terris na swym przyszłorocznym posiedzeniu. Będzie ją wtedy analizować pod kątem relacji międzynarodowych, zapowiedziano w deklaracji końcowej zakończonych właśnie obrad. Podjęto na nich bardzo różne kwestie. Inspirując się dokumentem Jana 23, mówiono m.in. o idei władzy światowej, globalizacji gospodarki, ekologii w wymiarze planetarnym czy procesach demokratyzacji, m.in. w kontekście arabskiej wiosny.
Dużym echem odbił się referat Jimmy'ego Walesa, założyciela Wikipedii, na temat nowych technik informacji w służbie pokoju. Do podjęcia tak szerokiego wachlarza tematów prowokowała sama encyklika Jana 23, która znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach życia. Jej rozumienie musi być wciąż na nowo uaktualniane w zależności od uwarunkowań historycznych, czytamy w deklaracji Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.
Kapłan nie może osiągnąć własnego uświęcenia bez pracy na rzecz świętości wiernych, ani uświęcać innych bez uprzednich starań, by samemu być świętym. Czytamy o tym w liście do kapłanów opublikowanym przez Kongregację do Spraw Duchowieństwa. Dokument został wydany przed uroczystością Serca Jezusowego, która obchodzona jest jako Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów. Listowi towarzyszy szereg aneksów w postaci propozycji czytań do modlitwy i refleksji wziętych m.in. z Biblii i pism ojców Kościoła, a także rachunku sumienia dla kapłanów.
Kongregacja do spraw duchowieństwa przypomina, że świętość jest powołaniem zawartym już w sakramencie chrztu. Rozbrzmiewa ono na nowo w kapłaństwie sakramentalnym. Dzieje się tak niezależnie od świadomości własnych braków, ani od win, które niekiedy upokarzają kapłaństwo w oczach świata. W liście przytacza się słowa Jana Pawła II o cieniu podejrzenia, jaki ujawnione skandale rzucają na wszystkich kapłanów, także zasłużonych i rzetelnie pracujących. W tej sytuacji błogosławiony papież zachęcał księży do przyjęcia tym bardziej tajemnicy krzyża oraz do poszukiwania świętości. Jak zaznacza Kongregacja do Spraw Duchowieństwa, wymaga to w pierwszym rzędzie skruchy i przebaczenia win. Czujemy także potrzebę proszenia o to w imieniu wszystkich kapłanów, czytamy w liście. W dokumencie znajdujemy także nawiązanie do zbliżającego się roku wiary. Powinien być on okazją do odkrycia na nowo bogactwa nauki Soboru Watykańskiego II, Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz do zdania sobie sprawy z potrzeb ewangelizacyjnych współczesnego świata.
Zastępcą promotora sprawiedliwości w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej papież mianował 47-letniego księdza Pawła Malechę z archidiecezji poznańskiej. Rzecznik sprawiedliwości w sądownictwie kościelnym to odpowiednik prokuratora w świeckim wymiarze sprawiedliwości. Zgodnie z prawem kanonicznym jego obowiązkiem jest zabezpieczenie dobra publicznego. Ksiądz Malecha od 10 lat pracuje w sygnaturze apostolskiej. Pełni ona funkcję najwyższego w kościele sądu apelacyjnego, kasacyjnego i administracyjnego.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Watykan zdecydowanie potępił kolejne antychrześcijańskie zamachy, do jakich doszło wczoraj w Afryce. To fakty przerażające i budzące odrazę, stwierdził watykański rzecznik prasowy, apelując jednocześnie, by to solidarność, a nie nienawiść, wzięła górę we wzajemnych relacjach.
Na terenie kampusu uniwersyteckiego w nigeryjskim mieście Kano zabito 22 osoby, w większości katolików. Celem zamachowców byli uczestnicy niedzielnej mszy odprawianej w jednej z sal wykładowych. Z kolei w stolicy Kenii zamachowcy wyrzucili granat do protestanckiego kościoła, w którym trwało nabożeństwo. Zginęła jedna osoba, a kilka jest rannych, mówi ksiądz Federico Lombardi.
Nowe ataki terrorystyczne, jakie miały miejsce w Nigerii oraz w Kenii przy okazji sprawowania liturgii chrześcijańskiej, to fakty przerażające i budzące odrazę, które należy w sposób jak najbardziej zdecydowany potępić. Trzeba być blisko ofiar i wspólnot cierpiących z powodu tej straszliwej przemocy, której doznały w czasie, gdy pokojowo wyznawały swą wiarę, głosząc miłość i pokój dla wszystkich. Trzeba, niezależnie od różnic religijnych, nadal zachęcać całą społeczność, by nie ulegała pokusie popadnięcia w błędną spiralę niosącej śmierć nienawiści.
Zaniepokojenie przybierającą na sile antychrześcijańską nienawiścią na świecie wyraził kardynał Tarcisio Bertone. Nawiązując do krwawych zamachów w Afryce, watykański sekretarz stanu podkreślił, że choć wiele państw konstytucyjnie gwarantuje prawo do wolności religijnej, to jednocześnie na mocy przybiera nietolerancja, która często wyraża się w krwawy sposób.
Szczególny niepokój budzi sytuacja w Nigerii, gdzie w ostatnich miesiącach dochodzi do eskalacji antychrześcijańskiej przemocy. Biskup John Namanzach Nyiring, katolicki ordynariusz Kano, miasta, w którym doszło do ostatniego zamachu, zaapelował do władz o zapewnienie chrześcijanom prawdziwego bezpieczeństwa. Zaznaczył zarazem, że przez pewne środowiska w Nigerii religia wykorzystywana jest jako narzędzie do realizacji własnych interesów politycznych i ekonomicznych.
W Brazylii zamordowano włoskiego misjonarza. Ciało 62-letniego księdza Luigiego Plebaniego znaleziono w Rui Barroza na terenie misji, gdzie pracował. Pochodzący z włoskiej Lombardii duchowny od 32 lat był na misjach w Ameryce Południowej. W niedzielę wieczór miał odprawić Eucharystię w kaplicy sióstr, gdzie się jednak nie pojawił. Ludzie, którzy rozpoczęli poszukiwania, znaleźli go powieszonego. Śledczy uważają jednak, że sprawcy rabunkowego napadu na dom duchownego upozorowali jego samobójstwo.
Z kolei w Meksyku omal życie nie stracił katolicki kapłan. Ksiądz Simon Garcia Casas, proboszcz w mieście Culiacán na zachodzie kraju, został napadnięty przez intruza, który wdarł się w miniony piątek wieczorem do kościoła. Napastnik zadał 73-letniemu duchownemu 7 ciosów nożem. Ofiara w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
Jubileuszowy etap pielgrzymki zaufania przez ziemię odbywa się w Lublanie. Ćwierć wieku temu właśnie do stolicy Słowenii po raz pierwszy wspólnie na modlitwę przybyła młodzież zza żelaznej kurtyny i krajów zachodnich. Obecny etap pielgrzymki organizowanej przez ekumeniczną wspólnotę Steze zgromadził młodych z całej Europy. Zastanawiają się oni m.in. nad tym, jak we współczesnym świecie stać się znakiem pokoju i pojednania w kościele i w społeczeństwie. Mówi posługujący w Lublanie jako wolontariusz Kuba Sobecki.
Jest to bardzo ważne spotkanie, na którym odkrywamy, że nie jesteśmy sami, że jest nas więcej, że jest Kościół. Jest to także bardzo ważny znak dla miasta i kraju, który odwiedzamy. Ważne przesłanie dla chrześcijan tam żyjących. Lublina jest dość szczególnym miastem dla wspólnoty, ponieważ tutaj 25 lat temu odbyło się pierwsze spotkanie wschód-zachód, gdzie po raz pierwszy mogli ze sobą spotkać się i wspólnie się modlić młodzi zza żelaznej kurtyny i młodzi z Europy Zachodniej. I dziś wracamy do tego miasta, by na nowo szukać dróg pojednania, dróg jedności, by wspólnie odnawiać więzy solidarności między ludźmi, ale też tej solidarności między nami a Chrystusem. Ci sami ludzie, którzy 25 lat temu gościli młodych ludzi i tym razem ich goszczą. W wielu parafiach jest ciągle ten sam krzyż, wokół którego modlili się młodzi ludzie na poprzednim spotkaniu w Lublianie. Jest to niesamowity znak pojednania, znak jedności.
Słoweński etap pielgrzymki zaufania przez ziemię zakończy się jutro.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Krakowie trwają 22. Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej. W sportowych zmaganiach bierze udział niemal 1500 młodych ludzi z 11 krajów Europy. Organizację imprezy wspiera ponad 100 wolontariuszy, którzy nie tylko pilnują bezpieczeństwa uczestników, ale także trenują z nimi, powiedział jeden z wolontariuszy, Jakub Kalinowski.
Przede wszystkim na igrzyskach takich zwykłych to jest taka niemalże aż taka czasami niezdrowa rywalizacja pomiędzy zawodnikami. No mimo wszystko tutaj wszyscy zawodnicy na tych naszych igrzyskach to są uczniowie szkół salezjańskich z Belgii, z Niemiec, czy na przykład z Włoch, czy z Hiszpanii też mamy ludzi. No i prawda, ponieważ wszyscy jesteśmy uczniami tych szkół salezjańskich, no to jakaś taka, mimo wszystko jest jakaś taka więź między nami.
Głównym organizatorem igrzysk, które potrwają do 3 maja, jest Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. Ze Ścinawy koło Legnicy wyruszyła dziś sztafeta do Rzymu. 10 maratończyków chce dobiec do celu w 11 dni. Najmłodszy uczestnik ma 32 lata, a najstarszy 69. Maratończycy pochodzą głównie z klubu sportowego Start Ścinawa, a także z okolicznych miejscowości.
To będzie sztafeta 1700 km, to każdy z maratończyków musi pokonać dziennie w granicach 17 km. Przez Czechy, Austrię, zahaczymy kawałek Słowenii i Włochy. Najgorsze będą kilometry właśnie przez Alpy. Przez dzień powinniśmy zrobić 170.
Jest to jakiś ogromny wysiłek, bo biegamy dużo więcej. Jest to tylko kwestia przygotowania i wiary w to, że to się da zrobić.
To było naszym marzeniem, pobiegnięcie do grobu naszego papieża.
Maratończycy ze Ścinawy chcą dotrzeć do Rzymu w piątek, 11 maja.
15. pielgrzymka Związku Represjonowanych Politycznie Byłych Żołnierzy Górników odbyła się na Jasnej Górze. Skupieni w związku żołnierze górnicy byli w trudnych czasach stalinizmu poborowymi kierowanymi do oddziałów roboczych w kopalniach uranu, węgla kamiennego i rud oraz w kamieniołomach.
W latach 1949-59 poborowi z powodów politycznych oraz niektórzy alumni wyższych seminariów duchownych trafiali do przymusowej pracy, przypomniał Tadeusz Jarek.
Powstańcy najpierw, później ojciec był policjantem, to syna już wzięli na jakiś kółak większe gospodarstwo. Po prostu podejrzanych politycznie brali, za wyjątkiem ludzi, którzy należeli do partii.
Szacuje się, że w wyniku katorżniczej pracy ponad 1000 żołnierzy zginęło, kilkanaście tysięcy na zawsze straciło zdrowie lub przypłaciło służbę przedwczesną śmiercią. System represji, któremu podlegali żołnierze górnicy, IPN uznał za zbrodnię komunistyczną. Do dziś jest ona nierozliczoną kartą, o czym przypomniał w kazaniu arcybiskup senior Stanisław Nowak. Zwrócił się także z apelem o zadośćuczynienie za poniesione krzywdy i przekazywanie pamięci historycznej, która jest dziś bardzo zagrożona.
Słusznie Polacy się boją, że młode pokolenie nie będzie umiało historii Polski, że się zagubi, że straci tym samym autentyczność polską.
Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.